W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Sąd Najwyższy rozpatrzył wszystkie protesty wyborcze. Do rozpoznania było ich 5800. Zespół prasowy sądu przekazał, że w przypadku 92 protestów zarzuty w nich zawarte zostały uznane za zasadne w całości lub w części, jednak bez wpływu na wynik wyborów. W sobotę Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Politycy Koalicji Obywatelskiej wskazywali w proteście między innymi na naruszenia konstytucyjnego terminu wyborów, wspomagania przez TVP jednego kandydata w wyborach i naruszenia ze strony administracji rządowej. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski poinformował, że protest w części wykraczał poza jego ustawowo określony przedmiot i granice zakreślone w kodeksie wyborczym.
Naruszenie norm konstytucyjnych nie jest rozpatrywane w ramach rozpatrywania protestów wyborczych. Tego typu ocena z punktu widzenia norm konstytucyjnych może natomiast zostać dokonana przez Sąd Najwyższy podejmujący uchwałę w przedmiocie ważności wyborów, tę uchwałę, która zostanie podjęta 3 sierpnia przez skład pełny Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
PKW w przekazanym do Sądu Najwyższego sprawozdaniu nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogłoby wywrzeć wpływ na wynik głosowania i wyborów. Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbyła się 12 lipca. Zwyciężył w nich urzędujący prezydent Andrzej Duda. Gospodarstwa rolne, jak powiedział prezydent, to fundament naszego ustroju rolnego. Musimy to pielęgnować, podkreślił Andrzej Duda. W wywiadzie dla telewizji publicznej wskazał, że ma nadzieję, iż jego kolejna prezydentura będzie jeszcze bardziej intensywna. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że przez całą pierwszą kadencję bardzo ważne były dla niego obszary wiejskie, które nazywano wcześniej tak zwaną Polską B. W tym kontekście wymienił zmiany, jakie już się dokonały, by poprawić sytuację gospodarzy. Prezydent mówił też o wielkim potencjale wsi i rozwoju, jaki dokonuje się w rodzimych gospodarstwach. Widać to chociażby w czasie trwających obecnie żniw. Podczas ciężkiej pracy na polach rolnicy wykorzystują najnowocześniejsze maszyny. Polscy rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe kraju między innymi. Dlatego moim obowiązkiem jako prezydenta jest dbałość o wieś i gospodarzy, powiedział Andrzej Duda.
Bezpieczeństwo państwa to także właśnie bezpieczeństwo żywnościowe i zawsze podaję ten przykład od czasu, kiedy mamy problem z koronawirusem. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają ten początek pandemii koronawirusa, kiedy była trochę panika i ludzie pobiegli do sklepów, robili wielkie zakupy, wykupywali, przez 2 czy 3 dni pokazywano puste półki i co?
Nic,
bo rano wszystkie półki były zapełnione, dlatego że polski rolnik dostarcza swoje produkty, te towary są dostarczane do sklepów, ta żywność po prostu pochodząca od nas jest, jej nie brakuje i to jest najlepszy dowód właśnie zapewnienia tego bezpieczeństwa żywnościowego. My zresztą dzisiaj jesteśmy wielkim eksporterem żywności i to także jest nasza siła i to także pokazuje, jak wiele polscy rolnicy robią dla polskiego państwa i na jak wielki szacunek zasługują. To jest dzisiaj duża część naszego PKB.
Prezydent pytany o dopłaty dla rolników w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zaznaczył, że polskie rolnictwo w ogromnej części nie ma charakteru przemysłowego. Według prezydenta jest to nasz atut, który musimy pielęgnować, bo właśnie gospodarstwa rodzinne są fundamentem naszego ustroju rolnego i powinny być wielkimi beneficjentami środków unijnych. 1 września planowany jest powrót dzieci do szkół. Przy radykalnych wzrostach zachorowań szkoły regionalnie przechodziłyby na system pracy zdalnej, poinformował rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bodnar. Obecnie GIS doradza Ministerstwu Edukacji Narodowej w przygotowaniu wytycznych dotyczących funkcjonowania szkół. Wskazujemy obszary, które naszym zdaniem powinny być tam ujęte, wyjaśnił w Polskim Radiu 24 rzecznik GIS-u Jan Bodnar.
Chodzi o rozrzedzenie uczniów w miarę możliwości, przesunięcia klas czy tych lekcji jakby w czasie, tak żeby nie dochodziło do kumulacji uczniów w danym momencie. Generalnie tak jak w innych obszarach życia, to też jeśli by dochodziło do wzrostu zachorowań w danym regionie czy w danym powiecie, to ten regionalny, powiatowy mechanizm będzie dotyczył również szkół, więc w pewnych sytuacjach czy jakichś radykalnych wzrostach zachorowań na jakiś czas pewne szkoły przychodziłyby na system takiej pracy zdalnej.
Rzecznik głównego inspektora sanitarnego podkreślił, że nie ma większych przeciwwskazań, żeby 1 września normalnie rozpocząć naukę. Przyznał jednocześnie, że będzie to wyzwanie dla szkół i systemu ochrony zdrowia. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie wierni modlili się, wynagradzając po profanacji figury Chrystusa. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii modlili się także za osoby, które dokonały tej profanacji. W ubiegłym tygodniu aktywiści LGBT zawiesili na pomniku Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu tęczową flagę i symbole nawiązujące do ruchu anarchistycznego. Do tej profanacji nawiązał w homilii podczas wczorajszych krakowskich uroczystości 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski prosił: nie depczcie przeszłości naszych ołtarzy. Ksiądz arcybiskup zaapelował też, aby w imię prawdziwej tolerancji szanowano nasze świętości religijne i narodowe.
Nie depczcie przeszłości naszych ołtarzy. Raz jeszcze proszę tych wszystkich, którzy w imię antychrześcijańskich ideologii chcą zburzyć ten ład duchowy naszej ojczyzny. Ład z takim trudem, niekiedy heroizmem i poświęceniem budowany od 966 roku, od chrztu, jaki przyjął Mieszko I. Uszanujcie nas w imię prawdziwej tolerancji, w imię uznania tego, kim jesteśmy jako polski naród, w imię tego klucza zrozumieć nasze dzieje, klucza, którym jest Jezus Chrystus. Uszanujcie nas, mamy do tego święte prawo.
Sprawą profanacji pomnika Chrystusa zajęła się prokuratura. Specjalne oświadczenie wydało również Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. Profanacja figury Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie napełniła bólem parafian i mieszkańców stolicy, czytamy. Zaapelowano też o modlitwę w intencji nawrócenia sumień i serc. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej obchodzi stulecie swojego powstania. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w niedzielę w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie. Podczas Eucharystii metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Sznycz przypomniał, że piśmiennictwo i dobroczynność to dwa główne filary charyzmatu, który wybrał zgromadzeniu jego założyciel, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. Z kolei ordynariusz warszawsko-praski ksiądz biskup Romuald Kamiński w homilii mówił, że powstanie Zgromadzenia Sióstr Loretanek wpisało się w lata odzyskania przez Polskę niepodległości i w obronę jej granic przed bolszewikami.
Miało ono poprzez apostołowanie dobrą książką i prasą katolicką odmieniać serce i umysły całych pokoleń. Patronką zgromadzenia została Matka Boża Loretańska. Założyciel pragnął zgromadzenia na wskroś Maryjnego. Dlatego polecił siostrom, aby składały śluby zakonne w święta Matki Bożej i poprzedzały swoje imię zakonne imieniem Maria.
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Loretańskiej realizują swój charyzmat piśmiennictwa jako apostołki prasy poprzez prowadzenie wydawnictwa i drukarni w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i we Włoszech. Wśród wydawanych miesięczników są takie jak Anioł Stróż czy Różaniec. Siostry Loretanki współpracują też z Radiem Maryja przy realizacji dzieła nowej ewangelizacji, przypomina redemptorysta z katolickiej rozgłośni ojciec Jan Król.
To u sióstr drukujemy wszystkie nasze foldery, informacje. To u sióstr powstało studio telewizji Trwam. To siostry Loretanki ponad 20 lat posługują w centrali Radia Maryja w Chicago. Mamy różnych założycieli, można powiedzieć różne charyzmaty, ale właśnie w ewangelizacji przez słowo pisane, słowo mówione współpracujemy razem z siostrami i to, trzeba by powiedzieć, bardzo owocnie.
Siostry Loretanki prowadzą też ochronkę dla małych dzieci, świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dom pomocy społecznej dla kobiet starszych i chorych somatycznie. Podejmują także katechezę szkolną. Jedna z sióstr Loretanek podejmuje wolontariat misyjny w Tanzanii, w Afryce. Ojciec Święty Franciszek zachęcił wiernych, by szli drogą braterstwa, która jest niezbędna, by stawić czoła ubóstwu i cierpieniu tego świata. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii, która przedstawia cud rozmnożenia chleba. Poprzez ten gest Jezus objawia swoją moc, jednak nie w sposób spektakularny, ale jako znak miłości, hojności Boga Ojca wobec Jego znużonych i potrzebujących dzieci. Zauważył Ojciec Święty, zachęcił chrześcijan do realizowania tej postawy w swoim życiu.
Współczucie, troska Jezusa wobec tłumów
To nie jest sentymentalizm, ale to jest konkretny wyraz miłości, wyjścia naprzeciw potrzebom ludzi. Jesteśmy wezwani, aby przystępować do stołu eucharystycznego z tym samym postawami, co Jezus ze współczuciem mówi dla osób potrzebujących, innych. Jezus zachęca nas do równości, w opatrznościową miłość Ojca i odważnym dzieleniem się.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zaapelował o wspólne zaangażowanie rządzących na rzecz obrony pracy.
Bowiem bez pracy rodzina i społeczność nie mogą się rozwijać i podążać do przodu. Módlmy się o to. Bez tego wysiłku po pandemii, bez pracy nie można się rozwijać. Potrzebny jest solidaryzm wzajemny.
Papież zapewnił też naród Nikaragui, który cierpi z powodu podpalenia katedry w Managui, o swojej bliskości i modlitwie. Wideo ze spotkania i modlitwą w Watykanie jest dostępne na www.radiomaryja.pl. Już za tydzień na Białorusi odbędą się wybory prezydenckie. O najważniejszy urząd w państwie ubiega się 5 kandydatów, w tym urzędujący prezydent Aleksandr Łukaszenka. Obecna kampania wyborcza u naszych wschodnich sąsiadów wyróżnia się bardzo dużą aktywnością obywateli, którą było widać już na etapie zbierania podpisów. W ocenie ekspertów może to świadczyć o dużej potrzebie zmian oraz znużeniu rządami Łukaszenki. Jednak opozycja białoruska obawia się represji ze strony władz. Przykładem jest aresztowanie w maju męża Swiatłany Cichonowskiej, jednej z kontrkandydatek Łukaszenki. W ocenie doktora Marcina Chmielowskiego, politologa, Polska powinna być gotowa na każdy możliwy scenariusz. Dodaje, że kwestią kluczową jest gotowość do rozmów ze zwycięzcą wyborów.
To jest dla nas tak na dobrą sprawę mniej ważne, kto tam wygra. Ważniejsze jest, jaką będzie prowadził politykę. Oczywiście z polskiego punktu widzenia najlepiej by było, aby prowadził on politykę, ten przyszły następca hipotetyczny Łukaszenki, propolską, prodemokratyczną, prounijną, bo nas to zabezpiecza, jest to w naszym interesie. Pozwala nam też lepiej handlować z Białorusią, pozwala nam zabezpieczyć resztki naszego dziedzictwa kulturowego na Białorusi. To jest wszystko przecież bardzo ważne. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że może się zdarzyć tak i być może tak właśnie będzie, że Łukaszenka będzie znowu przez kolejne ileś tam lat rządził i z nim też musimy umieć się porozumieć i musimy umieć zabiegać o nasze interesy. Czasami musimy też zabiegać o interesy Łukaszenki, kiedy sprzeciwia się Rosji.
Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia. Władze w Mińsku twierdzą, że urzędujący prezydent Aleksandr Łukaszenka cieszy się poparciem 76% Białorusinów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.